pan redaktor Piotr Walkowski z naszego dziennika, nasz gość. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
Panie redaktorze, pan zajmuje się katastrofą smoleńską, wszystkim, co związane było z tym zdarzeniem sprzed już ponad 4 lat. Niedawno katastrofa malezyjskiego Boeinga nad wschodnią Ukrainą. No i chcąc nie chcąc, pewne smoleńskie analogie się nasuwają. Dlatego chciałbym dzisiaj, panie redaktorze, o tych smoleńskich analogiach właśnie z panem, jako tym ekspertem naszego dziennika, na ten temat porozmawiać, bo analogie są przynajmniej trojakie. Pierwsza to jest zachowanie tych, którzy w jakimś sensie za tę katastrofę, to jest kwestia zbadania, odpowiadają. Drugie, reakcja rządów. Trzecie, jak to przedstawiają media. To zacznijmy od tej pierwszej. Kwestia zachowania tych, którzy za tę katastrofę, zdaje się, odpowiadają.
Tak, proszę ojca, no, te analogie może nie dotyczą kwestii technicznych, bo tu oczywiście jest to zupełnie, zupełnie odmienne zdarzenie pod względem tego, co się stało z samolotem. Natomiast wszystko inne zawiera całą masę takich analogii i pewne rzeczy się w naturalny sposób przypominają każdemu, kto śledzi katastrofę smoleńską, te okoliczności, tak jak była badana, szczególnie to, co robiły władze rosyjskie. I kto widzi teraz to, co się działo na wschodniej Ukrainie, to od razu nasuwają się takie, od razu się te rzeczy sprzed 4 lat przypominają. No, pierwsza analogia, pierwsze oczywiste podobieństwo jest takie, że w obu przypadkach doszło do katastrofy samolotu, powiedzmy z zewnątrz obszaru postsowieckiego, z tego świata zachodniego lotnictwa, na terytorium, no, rosyjskim terytorium, bo w przypadku Smoleńska to jest oczywiste, natomiast tutaj mamy terytorium Ukrainy, ale kontrolowane de facto przez Rosjan, bo władze tej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej czy nielegalne grupy zbrojne, które tam działają, no to też są to tak naprawdę Rosjanie, bądź ludzie bezpośrednio kierowani z Rosji przez Rosjan, jakkolwiek oficjalnie państwo rosyjskie się do tego nie chce przyznać. Więc tutaj to już sam ten fakt, no, każe od początku myśleć o tej sprawie w kategorii, no, pewnych podobieństw. Jest też taki fakt prawny, mianowicie Ukraina jest jednym z założycieli MAK-u. W 1991 roku także jeden z przedstawiciel Ukrainy podpisał porozumienie, które MAK powołało, i na jego podstawie właśnie MAK-owi przekazała część swoich obowiązków związanych z, część obowiązków państwa związanych z lotnictwem cywilnym. Wśród nich według tego prawa jest między innymi certyfikacja statków powietrznych i badanie katastrof lotniczych. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Ukraina od pewnego czasu się, tak powiem, tą więź z MAK-iem bardzo rozluźniła i tak naprawdę z wielu powodów nie korzysta z tej bardzo wątpliwej pomocy instytucji z Moskwy w jej własnych sprawach lotniczych. Tutaj może przypomnijmy taką no, też tragiczną ciekawostkę. W 2008 roku też bardzo blisko Doniecka miała miejsce poważna katastrofa, ogromna. Właśnie tu 154M, rosyjski samolot leciał z nadmorza Czarnego, z Anapy do Petersburga, ale leciał przez terytorium Ukrainy, bo tak jest najkrócej. I on tam właśnie rozbił się. Tę katastrofę badał MAK. Ona jest też do dzisiaj pod wieloma względami niewyjaśniona. Dużo wątpliwości, co do działań linii lotniczych, co do działań kontrolerów lotu. I tutaj jest szereg wątpliwości. I ta katastrofa, która dotyczyła rosyjskiego samolotu, którą badał MAK, ona też wzbudziła pewne na Ukrainie wątpliwości co do MAK-u. A poza tym, no, na usługi MAK trzeba dość sporo płacić. Poza tym Ukraina już w ostatnich latach chciała, no, dąży do większych więzi z Zachodem. i też zaczęła tworzyć własne instytucje na wzór zachodni, Mak do tego nie pasował. Więc tak naprawdę zdarzenia lotnicze i wiele innych rzeczy Ukraina robiła sobie sama. No ale to Ukraina, to władze w Kijowie, a zupełnie czym innym są ci tak zwani separatyści, którzy oczywiście zdecydowanie bardziej ufają instytucji pani Anodiny niż Ministerstwu Transportu w Kijowie. Podobieństwa są bardzo, bardzo, bardzo widoczne w działaniach, które zostały podjęte od razu po katastrofie. To jest to, co się stało z wrakiem. Ci bojówkarze natychmiast się tam znaleźli, zaczęli części wraku przenosić, część zabierać, coś tam zapewne zmieniać. Miały miejsce przypadki okradania ciał ofiar, okradania bagażu. Nawet w internecie niektórzy chwalili się tym, że posiadają jakieś cenne przedmioty z bagaży ofiar tych pasażerów tego samolotu. Także to próba natychmiastowego przejęcia ciał ofiar. Jak wiadomo, one były, przynajmniej część wynoszona, próbowano robić jakieś swoje własne sekcje zwłok w Doniecku. Ci separatyści jakichś swoich lekarzy wysyłali, przynajmniej część takich sekcji bezprawnych wykonano.
Także pojawił się apel rodzin smoleńskich do premiera Holandii. Oni, te rodziny, także zwracają uwagę na to, na pewne analogie i przestrzegają, chcąc udzielić takiego wsparcia moralnego. Mówią o tym, że pomimo ogromnego pragnienia rodzin, aby jak najszybciej odzyskać ciała bliskich i godnie ich pochować, chcemy zwrócić szczególną uwagę Holandii i wszystkich innych dotkniętych tą tragedią na przeprowadzenie niezależnych identyfikacji i sekcji zwłok przed pogrzebem. I przypominają, że rząd polski zrezygnował z tego prawa, opierał się na zapewnieniach władz rosyjskich, na zapewnieniach Putina, Maku, tych wszystkich instytucji. No i później ekshumacje, które no, były przeprowadzane, i to niektórych ciał niejednokrotnie.
No tutaj na szczęście te czynności nie są prowadzone ani na terytorium tej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, ani w Rosji, tylko w Holandii, więc można liczyć na to, że pod względem profesjonalnym one będą przeprowadzone prawidłowo. No i może jeszcze uwagę na to, co się stało z czarnymi skrzynkami. One też, wbrew tym międzynarodowym zasadom, które przywiązują szczególną wagę do tego, żeby ten właśnie element samolotu, żeby on był nietknięty, żeby sposób, nie było żadnych wątpliwości, że nikt te czarne szynki nie ingerował, no to tu ktoś je zabrał i dopiero później przekazał władzom malezyjskim, wymuszając na Malezyjczykach takie pewne kroki na granicy uznania tej Donieckiej Republiki Ludowej za państwo, bo między innymi przedstawiciel Malezji był zmuszony do tego, żeby nazwać tego pana Borodaja, obywatela rosyjskiego, ekscelencją premierem. Tak to było, no ale te skrzynki zostały odzyskane. Według mnie największym podobieństwem, czy najważniejszym, nawet nie są te wszystkie wydarzenia tam na miejscu katastrofy, bo wygląda na to, że z nimi jakoś sobie te państwa, no jednak, jak się okazuje, silniejsze i bardziej lepiej radzące sobie, lepiej o swoje interesy potrafiące się upomnieć, jak Malezja i Holandia, także Wielka Brytania, ale problem dezinformacji, bo Rosja tutaj też wiele kroków podejmuje bardzo podobnych, jak to się stało w 2010 roku. Niedawno była konferencja w Ministerstwie Obrony, ona bardzo przypominała też kilka ogłaszanych też organizowanych takich w Moskwie konferencji różnych ekspertów na temat tego, co się stało w Smoleńsku, którzy tam tłumaczyli różne rzeczy o polskich pilotach, o polskim generale i o Małpie i tak dalej. Więc tutaj też mamy takich ekspertów, tym razem z Ministerstwa Obrony Rosyjskiego, które różne rzeczy mówią o ukraińskim samolocie, który tam miało być, o tajemniczym amerykańskim satelicie, który tam akurat przylatywał nad nimi. Więc to są też bardzo, bardzo widoczne analogie, też to, że Rosja tak intensywnie powtarza takie żądania, żeby śledztwo było niezależne, żeby było obiektywne, to też byśmy widzieli. A każda wypowiedź prawie Maku zawierała tego typu sformułowania bezprecedensowej niezależności, współpracy i tak dalej. To jest ten nadmiar słów, za którymi zupełnie inne działania idą. To jest bardzo, bardzo wyraźne. Bardzo wyraźne, a przy okazji, bo to może w Polsce nie jest znane, nie jest widoczne, to, że władze rosyjskie na użytek własnej opinii publicznej w swoich mediach przedstawiają tę sprawę, w ogóle jak cały kryzys na Ukrainie, w sposób jeszcze bardziej zakłamany, już zupełnie nie muszę się ograniczać i wstrzymywać żadnymi z oskarżaniem tego, kogo tam sobie wybrali i tam już nie ma wątpliwości od samego początku, że to Ukraina zestrzeliła ten samolot i pojawiają się takie całkowicie fantastyczne teorie, że to chcieli zestrzelić samolot Putina i wiele innych. No i ponieważ te popularne duże kanały telewizyjne naprawdę bardzo dużo miejsca poświęcają tym teoriom, to kształtuje jakoś rosyjską opinię publiczną.
To porozmawiajmy w takim razie jeszcze o tym, jaka jest reakcja władz premiera Holandii, jaka jest reakcja świata zachodniego na to. Holandia, niewielkie państwo na zachodzie Europy, jak podeszła do tej katastrofy? Czytam to, co mówi Maciej Lasek, czyli przewodniczący propagandowego, rządowego zespołu do spraw wyjaśnień katastrofy smoleńskiej. Mówi, że tam mogło dochodzić do zacierania śladów, że dostęp do wraku malezyjskiego miały osoby nieuprawnione, które mogły dokonywać zmian w położeniu szczątków lub je wywozić. No przecież to wszystko widzieliśmy w związku z katastrofą ze Smoleńskiem. Teraz nagle ci sami eksperci, w cudzysłowie mówię eksperci, bo no, bardzo mocno zmieniają zdanie wobec
tego. Teraz się okazuje, że oni jednak te rzeczy, które wcześniej ich tak strasznie niepokoiły, to już kiedy władze holenderskie to powiedziały, to raptem zaczęło być niepokojące i zaczęło być problemem i przeszkodą w zbadaniu katastrofy. No tak, no. Holandia jest krajem małym, ale jest krajem bardzo zamożnym. Poza tym też takim krajem bardzo znaczącym ekonomicznie jest Malezja. To jest, więc to są oczywiście kraje poważne, które się, którym zależy na dobrym imieniu i które no po prostu nie pozwalają się traktować w sposób tak poniżający po prostu. Tutaj Holandia niedawno ogłosiła, że rozważa nawet wysłanie swoich wojsk, swoich oddziałów specjalnych dla ochrony tego miejsca katastrofy, żeby umożliwić ekspertom pracę w tym miejscu, więc nawet czegoś takiego się posunęło. No to są może tylko na razie zapowiedzi, że może ewentualnie, no ale już ten fakt podniesienia głośno tego takiej możliwości no świadczy o pewnej determinacji. No też ta katastrofa spowodowała ogromny międzynarodowy nacisk. Te państwa, których obywatele są ofiarami, czy przede wszystkim Holandia, ale także Australia, Wielka Brytania, Niemcy, no oni po prostu nie wyobrażali sobie, że może mieć miejsce cokolwiek innego niż międzynarodowe śledztwo i Rosji tak naprawdę nie pozostało nic innego, jak się do tego chóru wpisać. Przy okazji robiąc taki unik propagandowy, bo w rosyjskich mediach międzynarodowe śledztwo jest przedstawione jako inicjatywa Rosji, którą poparła Holandia. No ale to jest oczywiście wyłącznie propaganda rosyjska, ale prawdy jest tyle, że Maka i rząd rosyjski właściwie nie mieli wyboru, po prostu poparli to, ten postulat, chociaż jest oczywiste, że oni woleliby, żeby to Mak niezależnie, obiektywnie zbadał tę katastrofę. W tej chwili śledztwo to rzeczywiście jest międzynarodowe, ponieważ badanie jest międzynarodowe, prowadzi je taka holenderska komisja do spraw wydarzeń transportowych, bo to, tam jest połączone są, jedna komisja zajmuje się badaniami, czy jeden urząd zajmuje się badaniami katastrof we wszystkich rodzajach transportu, ona ma swoją sekcję lotniczą i ta sekcja lotnicza bada tę katastrofę. Do komisji należą, może przeczytajmy, należą przedstawiciele Ukrainy, Malezji, Australii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i jest przedstawiciel Rosji, to znaczy jest przedstawiciel Maku. Mak bardzo pisał, wysyłał do wszystkich możliwych instytucji, do ICAO, do Eurocontrol, do różnych, do takich różnych europejskich i międzynarodowych władz lotniczych, że oni bardzo, bardzo oferują swoje usługi, że bardzo chcieliby, no i zgodzono się i przedstawiciel Maku też będzie w tej komisji jeden.
No ale to jest jeden przedstawiciel, tak?
Tak, jeden przedstawiciel jest, więc tutaj... Poza tym no, też rozdzielono obowiązki w ten sposób, że sprawami odczytu czarnej skrzynki zajmą się eksperci brytyjscy, później interpretacją już oczywiście cała komisja, niezależnie od tego oczywiście Ukraina prowadzi swoje śledztwo, sprawę karną, tam został przyjęty artykuł z kodeksu karnego o akt terrorystyczny, więc także prokuratorzy ukraińscy prowadzą swoje własne badanie, więc jest bardzo wiele organów, które zupełnie niezależnych, bo w różnych państwach, które zajmują się tą sprawą.
Ale warto zauważyć, panie redaktorze, kto nami rządzi, jaką ma moc sprawczą, jak bardzo poddał się dyktatowi Rosjan, Putina, Maku. Jeżeli Maciej Lasek mówi o tym, że najważniejszy jest wrak, że najważniejszy jest dostęp do miejsca katastrofy i rejestratorów, że potrzebne są czarne skrzynki. No przecież
to w takim razie,
co on mówi o Smoleńsku?
Jeśli taką logikę zastosować do katastrofy smoleńskiej, to ta katastrofa smoleńskiej badanie w ogóle się nie zaczęło. Tak by należało powiedzieć. Oczywiście to jest skutek tego, że po prostu polski rząd zrezygnował z podjęcia jakichkolwiek działań na polu międzynarodowym w sprawie katastrofy smoleńskiej. Co mógłby robić? Bo to, że na pokładzie byli włącznie Polacy, to nie zmieniało faktu, że pewne reperkusje katastrofy miały zasięg wręcz światowy. Zresztą jeden z pasażerów miał też obywatelstwo amerykańskie.
No właśnie, tak samo Edmund Klich, przypominamy sobie, bo warto to przypominać, stał się też zwolennikiem komisji międzynarodowych, mówi, że Mak to byłby zły scenariusz wyjaśnienia katastrofy.
No cóż, no oni po prostu proszą ojca i w tym naśladują Mak, bo Mak też napisał, też pani Anodina napisała, że żąda komisji międzynarodowej, no więc nie pozostaje nim nic innego, jak być konsekwentnym, no.
Ja mam wrażenie, że mentalnie oni po prostu są w Maku. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Pan redaktor Piotr Falkowski na temat smoleńskich analogii katastrofy malezyjskiego Boeinga. Pan Piotr, który zajmował się katastrofą smoleńską, w dalszym ciągu to robi w ramach pracy w naszym dzienniku. Dziękuję ślicznie, z Bogiem.
Bóg zapłać, z panem Bogiem.